Poszło, jesteśmy na żywca, bez litości, Kuba Bednaruk, diabeł, papa, drzyzga litościwy, czy też dzisiaj naostrzone narzędzia zbrodni?
Czy byłeś w jakiejś instytucji pod tytułem Kościół Modlitwa Klęczy? Zaliczyłeś czy coś?
Ja nie wiem, ale diabeł powiedział, że jedzie bez litości dzisiaj, wprawdzie siatki, także jestem nastawiony, że dzisiaj będzie na ostro.
Tam była jakaś cerkiew?
Nie wiem, nie mam pojęcia, ale patrząc po tej czapeczce baseballowej, to raczej jakiś kościół protestancki.
To jak Bednaruk.
Się na ten.
Be jak Boston. Dobrze, panowie, długa przerwa. Bardzo długa przerwa. Już trochę mam wrażenie, że już trochę nie ma o czym gadać, bo faza grupowa została 13 razy podsumowana, mecz z Tunezją 15 razy zapowiedziany, a tu dalej jeszcze przerwa. Nie wiem, czy przypominacie sobie taką przerwę w jakimkolwiek mundialu bądź mistrzostwach Europy między fazą grupową a fazą pucharową. Zjechali się już tutaj do Katowic wszyscy przeciwnicy, wszyscy tutaj rywale, którzy będą grali w pozostałych meczach pucharowych. Także już wszyscy są w hotelu Angelo w Katowicach. Szykują się dzisiaj oczywiście FIVB w swoim stylu. Nie dopuszcza do hali meczowej, no bo po co przecież? Nie ma sensu, żeby siatkarze sobie potrenowali i przyzwyczaili się do nowego obiektu, więc dopiero jutro będzie wejście oficjalne do Wielkiej Areny Gliwice, jutro zapoznanie z tym obiektem i powoli będziemy patrzeć, kto w jakiej formie dotarł do 1/8 finału. Oczywiście nas najbardziej interesuje mecz z Tunezją, ale myślę, że już na czynniki pierwsze w studio rozłożyliście naszego ewentualnego rywala, nie ma co nim się zajmować. Z całym szacunkiem dla mistrzów Afryki, troszkę porozmawiamy sobie o naszych i o pozostałych parach, bo robi się bardzo ciekawie, kilka fajnych zestawień i mamy nadzieję, że też będzie kilka fajnych starć, które rzeczywiście rozgrzeją publiczność, bo już trochę mamy dosyć meczów typu Porto Rico czy Meksyk, z całym szacunkiem też do tych zespołów. Czy przewidujecie tak ogólnie jakąś niespodziankę i która drużyna według was jest tutaj najlepiej uzbrojona, żeby odegrać jeszcze jakąś wielką rolę?
Dawaj Kuba, ty jesteś tam papierowo dobrze przygotowany, ja sobie patrzę w ten...
Ja nie widzę szansy na jakąś dużą sensację i niespodziankę w żadnej z tych par. Wydaje mi się, że to, że Kuba gra słabo, pokaże, Włosi to pokażą, bo dobrze mówię, żeby tak teraz nie zamieszać, Włosi z Kubą. Żeby nie pokażą tą organizację gry, gdzie Kuba nie się odbije od tego moim zdaniem, z tą swoją fizyką. Dla mnie najciekawsza para to jest Ukraina-Holandia, bo nie jestem w stanie zrobić, postawić czy 3-0 dla jednej, 3-0 dla drugiej, 3-2, czy w jedną, czy w drugą stronę. Ciut, dzięki tym ostatnim zwycięstwom Holendrów, to daje im troszkę więcej szansy. Wydawało się wcześniej, że Brazylia-Argentyna to będzie... Nie, Brazylia i Iran, tak? Czekaj, muszę to wyciągnąć.
Zaraz wrzucę grafikę, wszystko będzie wiadomo. Tak,
no bo Argentyna, która nie gra, która się uratowała... Argentyna gra z Serbią. Argentyna, która się uratowała w ostatnim meczu i gra słabo na tych mistrzostwach, więc Serbowie tą siłą fizyczną chyba dadzą radę. Więc tak w sumie jedna para jest ze znakiem zapytania. Wreszcie wyników wydaje mi się, że znowu powtórzymy rundę zasadniczą, czyli większość meczów kończy się 3-0.
Jednak, aż tak ostro jedzie, że
3-0. Nie ma litości, bez litości.
Nie tylko, że nie ma niespodzianek, to jeszcze w dodatku 3-0. No proszę, Paweł, czy też podzielasz zdanie Kuby?
Nie, no nie mogę, bo byłoby nudno. No.
Mam nadzieję.
Czuję się jego wielkim wychowawcą żadnym, ale ani też żadnym patronem, a Kuba jest mocno samodzielny, więc ja postaram się też troszkę inaczej na to spojrzeć. Przede wszystkim tak, powiem, że to jest taki dzień wyjątkowy, bo mimo wszystko ta 1/8, a właściwie takie dni będą dwa, bo jednak 1/8 konfrontuje niby drużyny troszeczkę z innych pułapów, ale przy tym turnieju i przy tym przesunięciu nas i Słowenii na jedynkę, dwójkę, tam się troszeczkę nam to wymieszało i nie jest takie wcale ewidentne. Ja uważam, że oczywiście Słoweńcy są mega faworytem z drużyną niemiecką na własnym terenie. Jeszcze dodam ten właśnie argument, że to są mecze zero-jedynkowe i na pewno emocje i obciążenie drużyn faworyzowanych jest spore, a na potknięcie nie ma miejsca, co jest jasne. No to są banały, ale ważne, żeby to dobrze zrozumieć. Uważam, że Słoweńcy pokonają Niemców, ale to nie będzie wcale dla nich łatwy mecz. Ja myślę, że Niemcy przeszli gehennę w tym turnieju, grają faktycznie słabo, bardzo nierówno, potracili swoje szanse, gdzieś chyba złamały im się trochę morale. Nie powinni się z tego pozbierać na tle zbudowanych Słoweńców, ale nie obstawię chyba 3-0. Włochy, Kuba, tu najszybciej bym był w wyniku 3-0. Albo takiego zdecydowanego zwycięstwa z jakimś jednym może setem zgubionym przez Włochów, przez jakiś ekstremalnie dobrze zagrany set przez Kubę. Kuba ma dwie skrajne, że tak powiem, oceny w mojej skali. Właściwie nie mają sufitu, jeśli chodzi o atak, o zagrywkę, ale mają ogromny, ogromny dół na zasadzie obrony, konsekwencji gry, taktyki, no i w ogóle ogrania, generalnie ogrania. Stany Zjednoczone, Turcja może być też bardzo ciekawym meczem. Ciekaw jestem, jak Amerykanie się podniosą.
To zacznijmy od tego Stany Zjednoczone, Turcja, bo to jest oczywiście też potencjalnie nasz rywal w ćwierćfinale, a powiem wam, że no są tutaj, byłem dzisiaj w hotelu Angelo w Katowicach, trochę poszwędałem się, nagrałem Adama Swaczynę, asystenta trenera Grbicia, trochę zamieniłem słowa z siatkarzami kilku innych reprezentacji i tak po hotelu, oczywiście nikt tego nie powie pod nazwiskiem głośno, natomiast po hotelu ci, którzy byli w Lublanie, przebąkują, że jeśli Stany Zjednoczone będą grały tak w przyjęciu, jak grają i bez Christensona, to wcale nie będą miały łatwej drogi z Turcją. Oczywiście nikt głośno nie powie, że Turcja wyeliminuje Amerykanów, natomiast to może być ciężki bój dla nich, jeżeli dalej będą tak przyjmować, bo Turcy potrafią zagrać właśnie w polu serwisowym, mają ciekawych środkowych do tego, żeby powalczyć później z odrzuconą drużyną, grają z dużym prawoskrzydłowym, który już jest ograny na poziomie europejskim, więc to jest drużyna, która może troszkę zmęczyć Amerykanów, jeśli oczywiście stawiam te dwa warunki, dalej będą tak krwawić w przyjęciu i będą mieć problem z rozgrywającym.
No, dla mnie tak, Christensen to oczywiście jest bardzo ważna postać. To jest człowiek, który zarządza grą tej reprezentacji, ma ogromny wpływ i ten czysto techniczny, ale też mentalny. I tu u Amerykanów to nie jest bez znaczenia. Ja powiem tak, że turecka drużyna zrobiła na nas, wydaje mi się, tych, co oglądali Mistrzostwa Europy w Polsce, i ona stoczyła tam naprawdę bardzo, bardzo dobre boje. To była chyba albo przeciwko Serbii, albo przeciwko Włochom, tak? Oni zagrali taki fantastyczny mecz, w którym naprawdę pokazywali dobrą grę i pokazywali tą grę nie jeden raz. To już nie jest tylko przypadek, że oni gdzieś tam na swoim terenie czy w meczach z tymi słabszymi zespołami, do tej pory im równymi w takich statystykach czy tych tabelach rankingowych. Ja też myślę, że Amerykanie będą się musieli mocno sprężyć i utrzymać poziom, bo turecka drużyna nie ma nic do stracenia. Oni mogą grać naprawdę bardzo odważnie I śmiało, ale też nie wiem, czy kiedy oni ostatni raz byli w takiej sytuacji, że mają taką szansę, więc takie różne drobne elementy wpływają. Turecki zespół ma na pewno i siłę ofensywną, ma troszkę jakości tej technicznej, ma rozgrywającego, który nie jest, jak to powiedzieć, który lubi kreować grę, lubi zaskoczyć, popełnia błędy, ale jest dość trudny do takiej może analizy. Też ma ogromny wpływ na swoją drużynę, bo on też tam grą mocno zarządza i to tak zarządza, no chyba z racji wieku, umiejętności, bo zdobycie jakichś wielkich, to on tam z nimi nie zdążył zdobyć może, ale w każdym bądź razie na pewno jest ważną postacią. Sam jestem bardzo ciekaw tego meczu i myślę, że Stany Zjednoczone będą miały na pewno trudną i taką mocną przeprawę.
Kubo?
A ja się spodziewam podobnego meczu, jak Turcy się odbije od Włochów, czyli od zespołu, oni są już na takim poziomie, że leją tych słabszych i to wyraźnie na świecie, ale się odbija od tych mocnych. Mają dwa niskie skrzydła, Gungora z Subasim. Subasi to już w ogóle legenda tureckiej siatkówki, ale to są wszystko małe skrzydła sprytne. Ten Exia rozgrywający, to jest taki uznany chłopak, to ten zarządzanie, to ja słyszałem, że zarządzanie nim jest dosyć trudne, bo on zarządza klubami całymi, bo bardzo mocny charakter i taki, i to chyba Fenerbahce, jak było razem z Castellani, to on się bardzo jedynie go słuchał, a tak to jest chłopak, który decyduje o wszystkim w tej tureckiej siatkówce, ale widać, że jest takim liderem i to też ma pozytywnie, jak chyba podobnie jak Ebadnikur Wiranie, taki najważniejszy zawodnik i wokół niego wszystko się kręci. No, na pewno bardzo ten Lagumdzija, to jest bardzo mocny atak, to już jest nazwisko, które nie jest anonimowe, już szybki wyjazd z Turcji jest taki na świecie już jest bardzo szanowany, ale mimo wszystko to jest ten moment, co ja bym ich stawiał gdzieś tak na poziomie na dzisiaj Japonii, czyli oni są w stanie wygrywać z tymi słabszymi, ale przychodzi ktoś mocniejszy i będzie nie wybijał siatkówkę z głowy. I ja się tak spodziewam, i ja osobiście, ja mogę zdradzić, bo wygramy tą wewnętrzną naszą, tego typera wewnętrznego. Ja to będę stawiał zdecydowanie na 3-0 dla Stanów, nawet bez Christensona. Wtedy teraz jak się zaczyna dla Amerykanów granie już takie na poważnie, to tą różnicę zobaczymy, w szczególności wtedy na tym lewym skrzydle dadzą sobie radę. Super, że wygrali dwa mecze w Turcji, i to jeszcze na dodatek dzisiaj oglądaliśmy na Twitterze odnośnie tej Kanady, bo ona była w grupie z Turkami, gdzie trener kanadyjski, nie wiem, co mu przyszło w ogóle do głowy, bo z tego, co tam wyliczył ten nasz komputerowy net twitterowy pan Balcerzak, że Kanadyjczykom zabrakło 3 małych punktów plus minus, w tym, bo to było liczone na małe punkty ta ostatnia, co wyjdzie. I zabrakło im 3 małych punktów, nie wychodząc na Kanadę, siadając na Kanadę w meczu z Włochami, Mara i Hoga, dwóch najlepszych zawodników, i brakuje 3 małych punktów i są teraz już są w Kanadzie, już są spakowani, ale Turcy to wykorzystali, akurat oglądałem ten mecz cały, Turcja-Kanada 3-0, tam było na przewagi dwa pierwsze sety, ale cały czas tam Turcy prowadzili, tam Kanada goniła przez cały okres, więc dla dzisiaj na teraz ja będę stawiał 3-0 i nie będę widział, może jakiś problem w jednym secie, ale generalnie w całym meczu nie spodziewam się problemów Amerykanów.
Papa, zaryzykujesz seta dla Turków, czy też 3-0? Dodajmy, że Turcja wygrała z Kanadą 3-0, więc jakby Turcja nie była uzależniona od małymi punktami, te małe punkty...
Nie, Kanada, ja mówię o Kanadzie.
Tak. Kanada liczyła te małe punkty jakby w rozrachunku trzecich drużyn, bo jakby z drugiego miejsca przegrała tutaj zdecydowanie. Papa, zaryzykujesz seta dla reprezentacji Turcji, czy też 3-0?
Ja zaryzykuję chyba, faktycznie. Wydaje mi się, że oni, choć też stawiam, tak jak Kuba, jakość amerykańskiej siatkówki na ten moment wyżej, doświadczenia, ogranie, ale amerykański zespół nie jest spójny moim zdaniem pod względem to, że oni mają te dobre wrażenie Team Spirit to jedno, ale jeszcze umiejętności i niektóre reakcje niektórych graczy. Wiadomo, że oni mogą odpalić tak działo, że mogą się po Turkach przejechać swoją taktyką bloku, skutecznością Andersona i taką pewnością siebie, której może w pewnym momencie Turkom zabraknąć. Stawiam na Stany Zjednoczone, ale strzelę chyba w jakieś straty setowe dla Amerykanów.
Ja postawię 3-1 na tę chwilę, jeżeli będę miał jakąś informację odnośnie stanu zdrowia Christensona bądź coś w tym stylu, to może zaryzykuję coś więcej, ale na tę chwilę 3-1. USA, Turcja, więc 3-1. Polska, Tunezja, myślę, że tutaj zgodnie jesteśmy 3-0, co dałoby w ćwierćfinale w Gliwicach parę Polska, Stany Zjednoczone. W Gliwicach także Serbia gra z Argentyną. I to jest mecz Serbii, którą tutaj oglądaliśmy, z Argentyną, której ja widziałem tylko jeden mecz, niestety, ze względów tutaj różnicy i możliwości podglądania innych spotkań. Widziałem Argentynę grającą no, bardzo rozchwianą siatkówkę, kompletnie pogubioną. Ja rozumiem, że oni mają kłopoty zdrowotne i to jest widoczne w ich grze i to jest widoczne też, przejawia się gdzieś ten problem w doniesieniach gdzieś tam dziennikarskich, prasowych argentyńskich. Widać, że tam po prostu jest taka gra na zasadzie spróbujmy ugrać ile tylko jesteśmy w stanie. Dzisiaj dosłownie zamieniłem jedno zdanie z trenerem Mendezem, on powiedział tylko tak, pokazał tylko tak. Przetarł czoło i powiedział, uff, dotarliśmy, a teraz co już niech się dzieje, wola nieba. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie i dlatego mimo, że serbska gra mi się dalej nie podoba, to postawię na reprezentację Serbii, jeszcze nie wiem w jakim stosunku.
Ja sekundę się cofnę do tego meczu jeszcze Polska-Tunezja, bo poza wynikiem oczywiście, który moim zdaniem będzie, no tutaj nie ma problemu z wygraniem i to wygraniem 3-0, natomiast bardzo chciałbym, żeby cała drużyna, znaczy cała w miarę możliwości, mówię tu też o rezerwowych, weszła na boisko i pograła i ograła halę, bo zwracam uwagę na ten aspekt i Amerykanie i my prawdopodobnie spotkamy się w tym kolejnym meczu.
O Polakach chyba, jeszcze pomówimy chwilkę, jeszcze zostawmy sobie Polaków na koniec.
Pomijam.
Porozmawiamy sobie dwa słówka o Polakach, Serbia, Argentyna.
Okej, Serbię i Argentynę oglądałem kilka meczów i mogę powiedzieć jedno, Serbia idzie w górę, na pewno zdecydowanie polepszyli całe podejście do gry, zachowania, no może turniej Mistrzostw Świata podniósł im na odpowiedni poziom motywację, taką przygotowanie do meczu i wolę walki wyzwolił, natomiast Argentyna faktycznie bardzo się szarpie, trochę nie ma z czego odpalić, wygląda, że zespół nie jest najlepiej przygotowany, zdaje się, albo a jak nie przejdzie jakiejś przemiany Argentyna pod względem takim czysto fizycznym, no to na samym tam sprycie, technice i De Checo ze swoimi kilkoma majstersztykami to może być za mało. Serbia oczywiście nie ma polotu w grze, ale jak nabierze taki walec siatkarski zacznie się toczyć, no to Argentyna nie wie, czy swoimi kiwkami, placikami i różnymi sposobami ich pokona. Nie postawię 3-0, ale postawię chyba na Serbię na ten moment, choć wiemy, że taki mecz może mieć takie oblicze pod tytułem i cały czas te Mistrzostwa Świata 2018 siedzą, tam niektóre zespoły grały kapitalnie pierwszą fazę, choć ta faza tu jest bardzo króciutka i ta faza powiedzmy przejściowa też jest do fazy medalowej, też jest bardzo króciutka, więc czy takie wahnięcia formy na tym etapie mogą się zdarzyć? Też wydaje się, że do tego meczu Serbia przystępuje w zdecydowanie lepszej kondycji czysto siatkarskiej.
Kubo?
Słyszycie mnie dobrze, bo mi słuchawki padły, nie naładowałem. Jest okej?
Słychać, tak.
Dobra. Biorąc pod uwagę Argentynę w tych całych mistrzostwach, waham się między 0 setów a jednym, takim może jednym na przewagę. Na przewadze Serbowie, może nie grając jakiegoś topowej siatkówki, ani jakichś fajerwerków, zresztą nie musieli w tym turnieju jeszcze, wystarczą indywidualności na skrzydłach i Argentyna no męczarnie przechodzi, to było to ów Mendeza, to po tym chyba Egipcie, jeżeli tak, dobrze bym się te zlewają już te mecze, tak dużo tego oglądamy. Z Egiptem, tak, i mecz i czwarty set, który szedł na początku dla Egiptu i dopiero odjazd Argentyny i ten piąty set już zbiła Argentyna Egipt, ale w ostatnim meczu ratowanie się z brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w takiej grupie, no to dobrze nie wróży. Ja im jadę tutaj 3-0, konsekwentny jestem. Serbowie mimo wszystko swoją siłą, mocą i indywidualnymi umiejętnościami po tej słabej Argentynie na tym turnieju się po prostu przejadą. No, Argentyna nie ma na dzisiaj żadnego argumentu poza De Checo, ale to też nie da rady. No.
Serbia ma ten jeden problem, o którym rozmawiałem też z serbskimi siatkarzami, że oni w każdy mecz wchodzą dramatycznie, po prostu dramatycznie, jakby na prostych nogach, na stojąco, jakby to się samo miało zagrać. Oczywiście pewnie Argentyna wyzwoli w nich jakąś większą mobilizację, ale oni sami podkreślają, że coś złego jest po wyjściu z szatni z nimi samymi, że oni potrzebują, żeby ktoś ich wkurzył. Tak ich zapaliła Ukraina. Pamiętacie ten mecz, gdzie w zasadzie zaczęli Ukraińcy manifestować po każdym punkcie, po każdym nawet najprostszym punkcie tak głośno i ekspresyjnie radość, że Serbowie w końcu się wkurzyli i zaczęli z tego 11-17 gonić i dogonili, wygrali tego seta. I tak też wkurzył ten ich pierwszy set z Tunezją, który Tunezja też miała w zasadzie w ręku już i mogła spokojnie wyjść na 1-0 i troszkę skomplikować sytuację w grupie, no i też pewnie samej Serbii w drabince, ale Serbowie właśnie wtedy się wkurzyli, znowu gdzieś tam znaleźli tą swoją mobilizację i sami przyznają, że ich problem największy w tej chwili, że już są zdecydowanie mocniejsi fizycznie, bo pamiętam, że w Gdańsku mówili, że sami nie poznają siebie, są słabo przygotowani fizycznie, to teraz już czują się ok, natomiast gdzieś w głowach jeszcze nie czują się jakby, że to jest takie wejście w turniej, jak powinno być. I jestem bardzo ciekawy, jak na nich podziała ta sześciodniowa przerwa, bo to jest tak, 31 grali i następny mecz grają 6, czyli mają pierwszego labę, siedzą przed hotelem, piją kawkę, palą papieroski. Drugiego labę grają w karty. Trzeciego labę idą na spacer. Czwartego labę i tak, oczywiście ja to przerysowuję, bo wiadomo, że między tym są ciężkie treningi, natomiast wiecie dobrze, że to nie jest tak łatwo utrzymać koncentrację i przez tydzień naprawdę można zgubić dyspozycję fizyczną.
Ale tam, pamiętajmy, że tam nie są 20-parolatkowie, tylko to są goście. Zresztą widzieliśmy odnośnie tego rozpalenia ich. Pamiętacie Wagnera? Pierwsze 2 dni to po prostu oni chcieli wyjść z sali, pojechać do Serbii, nie chciało im się grać. Przyszedł przeciwnik, a przyszła publiczność i od razu było inaczej Serbia wyglądała. Im zabrakło jeszcze wtedy jakości, bo wtedy było jeszcze grali słabo jako zespół, ale już było widać, że ten ogień w oczach jest. A ja się chyba raczej nie powinienem, znaczy oni się nie powinni martwić, że teraz po tej grupie, ta grupa była do wygrania bez dwóch zdań, w ogóle bez gadania, tą grupę wygrali tak, jak mieli wygrać, tak, myśmy wygrali, chociaż myśmy mieli Amerykanów, to oni mieli tą grupę do wygrania z może małym tam problemem, bo Tunezja chyba miała 20-10, a Uroš Kovačević nie robi 7 dni, tylko robi sobie 8 albo 9, bo on z Tunezją nie wyszedł. To jeszcze będzie mniej zmęczony.
Nie, on wyszedł z Tunezją, on nie grał z Porto Rico. On nie grał z Porto Rico.
Tak, to z Tunezją, drugiego nie grał, tak, trzeci nie grał. Wydaje mi się, że teraz już jak to granie jest już na poważnie, Serbowie wyjdą i po prostu zrobią swoje, a na razie mają słabego przeciwnika i dlatego ja im daję to 3-0.
Okej, no to tutaj chyba 3-0... Ja bym nie zaryzykował, ale takie 3-1 zdecydowane dla Serbii.
Tak, ja co do Serbów mam, te zdania się jakby powielają. Faktycznie zespół, przede wszystkim to są doświadczeni, no jeśli chcą na mistrzostwach coś zagrać i mają i umieją zdiagnozować ten swój problem, no to dziwne, że nie potrafią go usunąć. Co oni zrobili z tymi 6 dniami przerwy? Trudno, to spore wyzwanie dla Kolakowicza, bo faktycznie ich zagospodarować i trochę ich pogonić treningowo by się przydało i trochę ich zmotywować. Może by pograli sobie jakąś piłkę nożną albo w kosza, nie wiem, co są dobrzy, pewnie w jedno i w drugie.
Serbowie we wszystko.
No tak, we wszystko, no to bym im ustawił tam, wiesz, na każdym narożniku po euro i kazał grać, obiegać chorągiewki albo strzelać sobie bramki na karne. Obojętnie co, żeby ich pobudzić, ale to żartujemy, rzecz jasna. Ja myślę, że tak, Kovačević to jest facet, który pobudzi ich szybko. Lisinacza nie trzeba pobudzać, to cały czas ambitny chłopak. A Tarasijewicz też moim zdaniem wchodzi dobrze mentalnie w mecz i jest gotowy, natomiast jak gra, to już jest inny temat. Petković jest takim facetem, który im daje też taką, on może nie jest tam liderem, bo on jest jakby z tego drugiego rzutu, z drugiego zaciągu, ale on jest takim facetem walecznym i on mi się podoba. Iwowicz robi zawsze przeważnie swoje, choć faktycznie nie polaryzuje specjalnie temperamentem. Ale powiedzmy sobie szczerze, tam bardzo wiele zależy od Jovovicza, który poprawił grę i oby nie chciał grać więcej niż potrafi. Potrafi, bym powiedział, średnio dużo, bo przecież z nim też zdobyli Mistrzostwo Europy, ale nie powinien przekraczać takich magicznych swoich granic. To jest tylko taka moja uwaga w stosunku do tej drużyny. Natomiast o Argentynie już powiedzieliśmy wszystko. Coś niedobrego chyba na fizyce, zresztą uroda i trochę fizjo samego De Checo też mówi, że oni zdaje się nie napracowali się w przygotowaniach.
Serbia, Argentyna mamy, Brazylia, Iran. No to jest ciekawe, bo to jest Brazylia, która jeszcze pewnie miesiąc temu, dwa miesiące temu byśmy nie spodziewali się, że wyjdą z tej grupy w mimo wszystko przekonujący sposób, grając z Kaszopą od końcówki pierwszego meczu, kiedy Rezende grał słabo, ale też okazuje się, że ma problem z palcem, uraz odnowiony, w związku z tym on w tej chwili nawet nie jest zdolny do gry, więc mają Kaszopę tylko na rozegraniu. No ale z Kaszopą zaskakująco dobrze zaczęli grać, wygrali ten mecz z Kubą przepychany, a później już mecz z Japonią 3-0, mecz z Katarem oczywiście też 3-0 i ta Brazylia, która cały czas ma momenty przestoju, ale wygląda na to, że już najgorsze za sobą, przeciwko Iranowi, który odwrotnie, dwa miesiące temu nam się podobał w Gdańsku, a wygląda na to, że najlepsze już ma za sobą.
No ja w dwa miesiące temu to bym tutaj faworyta 70-30 dał na Iran, teraz daję odwrotnie, bo Iran idzie w dół, a Brazylia idzie w górę. Chyba Brazylii pomógł, nawet pomijając tą kontuzję Rezende, to chyba lepiej wyglądały jako zespół, jako grupa już bez niego. Takie mam wrażenie, że już tam troszkę ten przesilenie i przesyt chyba jest, jest tym całym ekipą, która w ogóle się mało zmienia, bo już jakbyśmy patrzyli na ileś mistrzostw świata, to mamy liderów mentalnych, Lukasa, Rezende, Lucarelli, teraz jeszcze Wallace dochodzi, więc tam się kręcą się praktycznie cały czas tymi całymi nazwiskami i dochodzi do tego Leal, który łatwy do odprowadzenia nie jest, to nie jest łatwy facet do grupy, więc tam coś tam się zadziało złego, jeszcze te relacje z trenerem, które są kiepskie i prawdopodobnie oni się rozstają już po...
Czyli jak miało być ostro, to ostro. Po mistrzostwach nie. Wywalasz Rezende, wywalasz Dalzotto, wywalasz Lukasa. Kogo jeszcze?
Wywalam...
Wallace'a oczywiście.
Wywalać nie wywalam, tylko mówię dziękuję bardzo. No wywalać to wiesz, no wywalać to za dużo powiedziane, ale wydaje mi się, że będzie tam, dojdzie tam do jakichś tam małych albo nawet dużych zmian. A szczególnie chyba to jest ostatnia impreza też Dalzotto. Ale Brazylijczycy grają dużo lepiej niż na początku, wyglądają lepiej niż na początku. I teraz sam się zastanawiam, czy Iran w Gdańsku grał najlepszą siatkówkę na tle nie najlepszej reszty, na przykład nas, czy po prostu Iran był troszkę nie trafił z formą, bo chciał zagrać w tym finale Ligi Narodów. Bardzo im zależało.
No tak to tłumaczył Wojciech Janas, tak? Że oni po prostu tak chcieli zagrać w Bolonii, że przygotowali formę na Gdańsk. A być może w tej chwili ta forma jeszcze nie jest taka, albo nie była taka jak w Gdańsku.
Wyglądali wcześniej lepiej. Jeszcze jak Wojtek mówił, że dla nich najistotniejsze mecze są dwa, nawet już pomijając Mistrza Świata. Ze Stanami widzę narodów, które wygrali, i z Polakami widzę narodów, które wygrali. Więc oni zrobili to, co mieli zrobić, te takie prestiżowe dwa mecze. Wyglądają przeciętnie. Jeszcze ostatnio Ewadipur, widziałem jego wywiad po meczu, że przepraszał wszystkich, powiedział, że to jest najgorszy mecz w historii irańskiej siatkówki. Wstyd.
Ten z Holandią?
Ostatni mecz to był, nie, przepraszam, ten co wygrali.
Z Egiptem 3-1?
3-1 z Egiptem, taki bardzo brzydki mecz, taki ledwo co tam się wyszarpali. Bardzo przepraszał Ewadipur, widziałem, że tam się kajał i mało co sobie żył nie pociął przed tym kamerą, bo tak mu było wstyd, głupio. Ale się męczą. Ja tak przed mistrzostwami stwierdziłem, tak się trochę też na Twitterze pokłóciłem delikatnie z kibicami, że dla mnie ten Amin i ten rozgrywacz to coś nowego było dwa miesiące temu i myśmy go nie znali. Znaczy światowa siatkówka na przykład nie znała tego Amina i rozgrywacza, a teraz już go poznali, a rozgrywacz jest czytelny. Jest bardzo czytelny. On się ustawia ciałem tam, gdzie chce wystawiać. On nie gra siatkówki jakiejś specjalnie takiej skomplikowanej, dokładnej, ani jakiejś takiej rewelacyjnej, więc to będzie łatwiejsze do przeczytania. Więc ja tutaj stawiam 3-0, 3-1 dla Brazylii, która swoimi nazwiskami po prostu wyjdzie. Wyjdzie Lucarelli, zrobi co trzeba. Wyjdzie Lucas, zrobi co trzeba. Kaczopa wyjdzie i nie będzie przeszkadzał chłopakom. A Wallace, który tam zrobił ten balans, bo ten Wallace wygląda chyba najlepiej, pomimo tego, że miał najwięcej przerwy. Wygląda tam w miarę solidnie, więc faworyt Brazylia. No dałbym seta tema Iranowi, żeby nie wszystko 3-0, żeby nudno nie było.
No, ja papo Brazylię oglądałem, bo ona grała 2 mecze o 11 i 1 o 14, natomiast Iranu dla odmiany nie oglądałem żadnego meczu, więc tak sobie myślę, jakby spojrzeć sucho na wyniki, no to mają 3-2 z Argentyną, oni grywali mecze w 17:30, dlatego ja tych meczów nie oglądałem, bo już byłem w Katowicach w hali i oglądałem te mecze katowickie. 3-2 z Argentyną, 3-1 z Egiptem, do końca bili się o pierwsze miejsce, przegrali z Holandią, ale też urywając im seta. Jakby patrząc sucho na wyniki, to dramatu nie ma, ale jeżeli słucham Kuby, a chłonę te wiadomości, żeby wiedzieć w ogóle co to postawić, no bo ja o Iranie, konkretnie teraz mistrzostw świata, nie wiem nic, no to jakby zupełnie nie gra te wyniki do ich formy.
Już ci mówię, że cię diabeł wypuszcza, nie łykaj jak pelikan, nie łykaj. Nie wiem, gdzie tam w tabeli jesteście w naszej grze, ale
trochę wyżej ja jestem niż wy.
No, posłuchaj, tak, ja akurat komentowałem mecz Iranu z Holandią i jeśli po meczu wcześniejszym zwycięskim Ebadipur się ciął, to po tym powinien się powiesić. Bo wyglądało to jeszcze gorzej. To nie miało granic, ich indolencja siatkarska połączona z taką, bym powiedział brutalnie, nawet tępą siatkówką bez użycia znieczulenia, kompletnie. Tylko armata, zero plasu, zero kiwki, zero zmiany tempa, złe relacje między sobą, zaczęły się wszystkie demony budzić w tym zespole. On próbował wszystkiego, on był jedynym świecącym, coraz bledszym światłem, bo nie mógł już po prostu w tej ciemności. Oni byli jak czarna dziura gdzieś tam. Wiemy, że gdzieś jest i pochłania wszystko, to u nich tak pochłaniała się ich energia, bo tracili niesamowitą ilość energii na wszystko dookoła poza grą. Każde zagranie mieli coś do powiedzenia, właściwie wszyscy, bo każdy chciał coś poprawić, a nikt nie potrafił dobrze zagrać poza Ebadipurem. To był bardzo słaby mecz, jeśli to jest jakiś wskaźnik i wektor ich takiej formy, dyspozycji, i to jest skierowany bardzo mocno w dół, ja nawet nie powiem w dół, tylko pionowo w dół. Obym się mylił z ich perspektywy, bo chciałbym, żeby to był kawał meczu, a do Brazylii mogę tylko się podpisać pod tym, co mówiliście. Tam serce mistrzów jeszcze bije, to nie jest pewnie spokojne tętno, ale mają graczy, którzy w dobrym momencie, podejrzewam, że pokażą cały swój, na tyle co mogą pokazać, pokażą swoją grę, mają zdecydowanie to wszystko lepsze. Zresztą ten zespół Iranu nigdy nie miał nic takiego bardzo dobrego, mieli kilka pojedynczych zagrań, co do rozgrywacza się zgadzam, zmiana w Brazylii na rozegraniu dała troszeczkę takiego innego nastroju gdzieś w tym zespole, a przede wszystkim były zwycięstwa. Rezende to wielki gracz i basta, ale faktycznie teraz nie potrafił pomagać zespołowi. Ja stawiam 3-0 dla Brazylii.
3-0 dla Brazylii. No to przekonaliście mnie, już łatwiej mi będzie obstawić. Słowenia, Niemcy. To Słoweńców też niestety nie oglądałem ze względu na ich późne granie, na fakt, że grali o 20:30, czyli pod meczami reprezentacji Polski, tak, bo oni chyba grali w naszych dniach meczów, więc Słowenii nie oglądałem. Słowenia, dwa zwycięstwa, porażka, zwycięstwo z Kamerunem, porażka 2-3 z Francją, ale mogli to spotkanie przeciągnąć na swoją stronę i zdecydowane zwycięstwo z Niemcami. Czy jest jakakolwiek szansa? I stało się to, co zapowiadaliśmy przed Mundialem, czyli grali z Niemcami 30 sierpnia i po 4 dniach 3 września grają z powrotem ze swoim rywalem grupowym. No trochę to jest taka ciemna plana w tym pomysłowym terminarzu, który sam w sobie może jest ciekawy, ale to przesunięcie w drabince gospodarzy powoduje, że właśnie takie kwiatki się mogą mogą przydarzyć. Czy widzicie jakąkolwiek szansę dla Michała Winiarskiego, żeby zebrać swoją drużynę i powalczyć ze Słowenią? Czy ten mecz, który mogli z Niemcami dwa sety wyciągnąć, ostatecznie ich pogrzebał?
Niemcy z Francuzami to
mogli. Z Francuzami dwa sety mogli wyciągnąć, tak.
To jest dobre pytanie, co się stało z Francuzami. Bo jakbyśmy się do tamtego meczu odnosili, to jakieś szanse niemieckiej drużynie bym jeszcze pozostawił. Może nie na zwycięstwo, ale na taki dobry, solidny bój. To jest zespół mimo wszystko złożony z całkiem solidnych zawodników. Na pewno problem z atakującym, te ustawienie z Karlickiem na ataku. No i potem właśnie tak dziwnie przegrane te dwa sety z takich przewag, no nie ma siły, żeby się nie odbiły na mentalu. To musiało tam się jednak położyć cieniem. Oni mają zawodników, których każdego z nich wyjętego byśmy klasyfikowali na pewno pod tytułem mocny średniak, w takim koszyku mocny, dobry średniak, interesujący gracz z możliwością odpalenia na dobre granie, z możliwością solidnej gry, możemy na niego liczyć. A tu wyszło jakoś, że oni równocześnie nie zagrali wszyscy dobrze, a to jest zespół raczej skazany na taką siatkówkę, że wszyscy u nich muszą pociągnąć. Jak tam tylko, jak odpali From nagle jakieś działo, to jest prawie pewne, że jeśli on będzie grał, to za 55 minut jemu się skończy tlen, więc jest po Fromie, a potem trzeba znowu dalej szukać. No jak nie ma ataku pewnego, to już zaczyna być problem. Kampa się uwija jak może. Bym powiedział tak, niemiecka drużyna może zaskoczyć, tylko nie umiem znaleźć teraz argumentu, żeby go przedstawić, czym miałaby zaskoczyć. A Słowenia? Słowenia to jest zespół, który właściwie nic złego im się nie może stać, bo oni wszystko wiedzą, oni są chyba najbardziej granym zespołem z całej czołówki, jakby zliczyć ich czas pobytu razem na boisku. Jeśli nie będą mieć żadnych kontuzji i jakiegoś takiego, nie wiem, czarnego dnia, no to mówię, oni są faworytem, jeśli rola faworyta ich nie zgniecie, a pokazali, że na własnej hali potrafią grać, na wyjazdach też potrafią grać, mają wszystkie kwity, żeby Niemców ograć. Bardzo będę długo się zastanawiał, czy dać seta Niemcom.
No, gdyby ten mecz był na neutralnym terenie, to tego seta bym może dał Niemcom, ale jako że grają w Stożice Arena u siebie, to 3-0 obstawiam dla Słowenii. Jakuba?
Ja nie widzę tu żadnych szans dla Niemców. Oczywiście serce tu i to współczucie troszkę do Winiara, bo w tej ostatniej kolejce to oni tam wszyscy Niemcy z kalkulatorami siedzieli, bo tam było liczonko, żeby tylko wyjść jeszcze i zagrać w tej 1/8. Jakości tam nie ma dużo. No ten pierwszy mecz, ja nie wiem, czy mi też tu nie gra, bo faktycznie ten pierwszy mecz ich złamał z tymi Francuzami, ale to jest taki doświadczony zespół, przecież tam jest Kampa, tam jest From, tam są goście, którzy grali już siatkówkę w ważnych meczach i później jakby im odcięło zupełnie po tym meczu. Może ten problem z Karlickiem na ataku, ten Weber wraca, mają z tego Szota, tam naprawdę ma kto grać, ale ja nie widzę argumentu, żeby oni wygrali seta teraz ze Słoweńcami, którzy są na fali, grają u siebie, a przede wszystkim Słoweńcy, przestawiłem się z głowie z tego, pamiętacie ten turniej w Gdańsku, że tam taki granat tylko wrzucić na boisko na tym turnieju, tam już była była taka, że po prostu wszyscy chcieli wyjść z sali tym zespołem i tylko czekali, aż trener ich zmieni, bo już nie chcieli grać. Teraz im się odkręciło, są na fali, potem czują tą szansę, bo ta drabinka u nich, czyli te Niemcy na początku są 1/8, grają u siebie. Za mocni są na dzisiaj, żeby Niemcy ich ukuli. 3-0 stawiam i to nawet wydaje mi się, że to może być bardzo podobny mecz do tego grupowego, gdzie tam był walec przeszedł.
To jest ważna uwaga Kuby. Dodajmy jednak osobę Kretu, prawda?
Tak.
Mi się, że to była bardzo odważna, niezbyt popularna decyzja, niełatwa do podjęcia pewnie przez federację, ale Lebediew kompletnie do tej drużyny nie wszedł. Nie, ten jego profesorski, mentorski, może taki łagodny ton wytłumaczenia im czegoś, a dość poważne decyzje na boisku. Ja myślę, że to jest drużyna, która ma już swoje niezmienne hierarchie i tam dotknięcie hierarchii powoduje, że cała szatnia się kwasi. Nastąpienie na odcisk Vinčićowi, Pajenkowi, grozi wybuchem, od razu atmosfera, szlak trafia. Cebul i kolejni to są gracze z dużym swoim ego. Oni mają w tej kadrze to poustawiane, albo oni razem, albo nikt inny. Żaden tam możliwość. Jak im pomoże, to mu podziękują, ale nie, na pewno nie będzie zarządzał tym trener, który będzie im mówił, że wy się już teraz nie nadajecie, ja sobie popróbuję młodych. Tak to wyglądało. Ja oczywiście mówię z własnej obserwacji, mogę się mylić. Ale ta zmiana, i teraz widziałem chyba jeden mecz w takim większym wymiarze, Kretu żyje, Kretu walczy z nimi, zresztą znamy tego trenera, to jest trener, który nie przechodzi obojętnie nad akcjami, potrafi być i konkretny, i ostry, ale oni go chyba lepiej czują, bo wiedzą, że on im makaronu na uszy nie nakręca, a chce im pomóc, żeby coś zdobyli. W tym układzie ta relacja jest dla tego zespołu dobra.
Mają idealną drogę do tego, żeby zameldować się w półfinale, wówczas ta decyzja federacji zostanie obroniona, dlatego że na ich drodze w ćwierćfinale w Lublanie, a więc znowu w Stożice Arena, Ukraina albo Holandia. Ukraina to jest jedyny zespół, który przeleciał z Polski do Słowenii, musiał zmienić kraj gospodarza w drugą stronę. Ukraina to jest zespół, który oglądałem w trzech meczach. Mam trochę problem z Płotnickim jako liderem, bo ten chłopak tyleż mi się podoba fizycznie, co jednak nie ma takie sety jak pierwszy w Puerto Rico, kiedy kompletnie go w ataku nagle nie ma, kiedy strzela po autach, kiedy idzie w górę na maksa, a jednak nic z tego nie ma żadnego pożytku, ta technika jakby go gdzieś gubi. I mam też problem z nim taki, że to jest chłopak, który jest tyleż sympatyczny, naprawdę otwarty, z nim się fenomenalnie rozmawia i o sytuacji politycznej, i o siatkówce, i o Polsce, i o Leonie, o wszystkim, a później wychodzi na parkiet i odwala takie historie, jak znowu już drugi raz to widziałem, to na Mistrzostwach Europy i teraz z Puerto Rico, kiedy po prostu jak taki chłopak z podwórka wyciera cały parkiet, żeby tylko zagrać na czas chamsko, żeby ściągnąć wszystkie dzieci z hali do wycierania parkietu i zyskać tę minutę i wybić przeciwnika przy zagrywce. Takie zagranie trochę podwórkowe. No ale Ukraina nadal mi się podoba potencjałem, tylko że nie wiem, czy jest w stanie ten potencjał przeciwstawić się Holandii, bo jakbym miał ocenić na podstawie statystyk, a mecz Holandii widziałem tylko fragment meczu z Argentyną, chyba trzy sety z Argentyną widziałem, nie widziałem meczu z Iranem, to wydaje się, że nawet Ukraina może ma ciekawszy zespół od Holendrów na papierze, bo patrzę, że rozkład ataków w Holandii jest dalej taki sam, niby grają lepiej, a to jest dalej 70% piłek do Nimira, on jest najlepiej punktującym całego turnieju, bo dał 86 punktów, drugi w kolejności ma tam ponad 60, więc wydaje się, że łatwiej będzie rozczytać Ukrainie Holandię niż na odwrót. Nie wiem, jak wy to oceniać.
Ja mam bardzo podobne zdanie do ciebie, ale akurat mam trochę inny przykład, co jeśli chodzi o Płotnickiego. Oceniając jego sportową wartość, co nie jest ciężkie, to jest gracz o wielu atutach. Oczywiście zacznijmy od zagrywki. Bardzo solidne przyjęcie, oczywiście atak też ze zmiennym tempem, na dużym zasięgu, lewa ręka, tu jest wszystko w porządku, natomiast ja też go obserwowałem, jak się rozgrzewał przed meczem, już nie wiem którym, ale no taka obserwacja wtedy na żywo, gdzie mogliśmy okazję oglądać ich. I powiem szczerze, jakbym był trenerem, to bym nie wiem, czy go nie odesłał do szatni. On po prostu nie zrobił ani jednego ruchu. To Paweł Zagumny przy nim to był tytan na rozgrzewce. On się do samego, i kolega, z którym się rozgrzewał, nie spadła mu kropla potu z czoła. Być może to jest jego styl, być może to jest jego zarządzanie energią swoją, ale nieraz takie obserwacje człowiek, patrząc tylko z boku, może dostać białej gorączki na swojego gracza, który jakby wisi gdzieś zawieszony. Ja myślę, że on nie ma złego wpływu na swój zespół tak energetycznie, bo on, widać, że z nimi rozmawia, jakby chciał nieraz z taką pretensją wyskoczyć, to ja tu jestem wiadomo z jakiego klubu, ja tu jestem gwiazdą nad gwiazdy, ale on chyba tutaj bym nie zauważył złych ruchów. Natomiast on ma takie podejście do na pewno, jakiś ma ten swój charakter. Okej, zostawiam jakościowo gracz dużej klasy, po drugiej stronie jest Abdelaziz, po drugiej stronie jest bardzo, ja uważam, że czapkę z głowy przed piacą tych Holendrów. Holendrzy dla mnie to jest drużyna jak kubka bierek, jedno wyciągasz i wszystko się wali i tylko jedna na dole taka twarda leży. No teraz są dwie, jest Piazza, jest Abdelaziz, reszta to są chłopcy z plakatu, oni po prostu zachowują się jak dzieci we mgle, ale muszę powiedzieć, że na tym turnieju, a mogę nawet powiedzieć, że w tym sezonie oni wyglądają od swojej dyspozycji, którą prezentowali wcześniej, to jest, nie wiem, 100% poprawa. Mimo to, że to dalej jest siatkówka prosta, siermiężna, czasami taka z taką głupawką siatkarską, bo Kemning, te rozgrywający, też dostaje nieraz tam Piazza, wyskakuje po prostu zza tych okularków swoich, bo chyba nie może na to patrzeć, ale Der Horsta mają tego Tuistre, no coś tam się zaczęło dziać, ten Parkinson coś pomoże, ten zespół o dziwo momentami gra, mnie oni zaskoczyli swoją poprawą gry i tym co zaprezentowali. Tak jak mówię, mecz z Iranem był bardzo dziwnym meczem, nie polecam oglądać, bo jest meczem nieładnym, nieatrakcyjnym, natomiast jakiś oni potencjał mają. Czy Ukraińcy będą taki duży mecz umieli zagrać? Nie wiem. Czy Marcin powiedziałeś, że oni mają zawodników może nawet lepszych? Mi się wydaje, że jednak ślady klubowo, wysokość kontraktów, takie dotknięcie siatkówki i kolegów lepszych w szatni, no mają jednak Holendrzy przy sobie. Czy to będzie miało znaczenie? Tutaj mogą dziać się różne rzeczy, niuanse będą decydować. Jak przestawią grę jedni i drudzy pod Nimira, a drudzy pod Płotnickiego, Bóg raczy wiedzieć, jaki to będzie dzień jednego z nich, i to jest najtrudniejszy wynik do obstawienia od 0-3 do 3-0 poprzez wszystkie kombinacje z tiebreakami włącznie.
Ukraina jest tam, gdzie, jeżeli patrząc tylko na tą grupę, jest tam, gdzie powinna być. Wyszła z tej grupy z drugiego miejsca. Jeżeli chodzi o tego pierwszego seta i strzelanie Płotnickiego po autach i tupci później przy 25-24 na pojedynczym w trybuny, to myślę, wydaje, że to jest ten wynik był, ja nie chcę posądzać o ustawianie, znaczy ustawianie, bo to jest, oni wygrali, wygrywają 3-1, ale wygrywają 3-0, zostają w Katowicach, trafiają na Amerykanów. Więc jeżeli ja bym miał do wyboru Amerykanów 1-8, a Holendrów, to nie wiem, czy ktośkolwiek by wybrał Amerykanów. Po prostu, a mając, nie przegrywając mecze, tylko wygrywając w dobrym wyniku, takim jakim się chce. Więc wygrali 3-1. Odnośnie Płotnickiego, oglądałem go na żywo tutaj w Radomiu, to wydaje mi się, że ma dobry wpływ na zespół. Taki jest on na treningu, go widziałem, taki pozytywny chłopak. Widać, że na niego patrzą, ale mam też problem ogólny z nim, to co mówicie, że on jest taki czasami zero-jedynkowy, że on strzela asa, idzie na górę, da potrójnym, strzela i za chwilę trzy błędy takie od czapy w trybuny, bo to ilość błędów w ataku ma ogromną. Holendrzy, największa sensacja tych mistrzostw, Piazza wycisnął, jeżeli byśmy brali pod uwagę potencjał, jaki masz w zawodnikach i jak zespół gra, to jest najwięcej wyciśnięty zespół potencjału z grupy. Wygrywanie takiej, nie przegranie meczu, ja powiedziałem, że w jednym meczu może zrobić Abdelaziz 50 punktów, tam 32 punkty, a on to zrobił za dwa dni, zrobił to samo, jest na lepszym procencie, bo najpierw zrobił na 60 paru, znaczy za 50 paru, później na 60 parę procent skoczył. I on może zrobić to trzeci raz. A jeżeli dojdzie do meczu Płotnicki na Abdelazisa, to Abdelaziz ma dużo większą przewagę, jeżeli chodzi o wygrywanie meczu indywidualnie, samemu. Dlatego Ukraińcy są, gdzie są, Holendrzy na fali takiej mentalnej. Obydwaj rozgrywacze też bardzo zbliżeni, bo obydwaj tacy sobie, środki dosyć mocne. Ukraińskie, bo i Drost, i Semeniuk bardzo ciekawi, ale holenderskie też nie najgorsze. Na libero, nie wiem, czy Andringa nie jest mocniejszy. Dwa przyjęcia holenderskie. Zespół podobny, ale wydaje mi się, że Holendrzy mają więcej argumentów i tutaj stawiam 3-1.
Okej, okay. 3-1, papa?
Czekaj, powiedziałeś dwa przyjęcia holenderskie?
No, przeciwko dwóm przyjęciom ukraińskim.
No myślę, że... No,
ja wycenię ukraińskie akurat przyjęcie, czyli Płotnicki, Kowalow, bo oceniłbym wyżej, no ale okej. Okay.
Chyba tak. Ja myślę, że ta poza Andringą przyjęcie holenderskie jest bardzo wrażliwe. Może bardziej wrażliwe właśnie niż ukraińskie. Zobaczymy, jaki poziom będzie zagrywki. Tutaj te przebłyski takiej warstwy technicznej myślę, że będą miały niewielkie znaczenie. Ja języczkiem uwagi w tym meczu postawię... Znajdźcie gracza, który pomoże tym liderom w jednej i w drugiej drużynie, a może się okazać bardzo ważny. Der Horst jakby odpalił, albo Tuistra, to może wspomóc bardzo, bo bez tego to mamy siatkówkę Eisfeldrei, a po drugiej stronie no, Płotnicki też nie może być samotnikiem, ale mi się wydaje, że Ukraina nie przechodzi w taki tryb tylko Płotnicki i nic więcej. I tutaj może tych dwóch środkowych właśnie, których Kuba wymieniłeś, oni to ostatni ten mecz grali fajnie, swobodnie, wysoko. Holendrzy na tym środku mają Plaka i Parkinsona, oni mają niskich, to są zdecydowanie niżsi. Jak troszkę sobie przyjmą, to mogą tym środkiem próć, no mogą próć.
No, a Ukraina ma 2-8, 2-10 środkowych, no, więc naprawdę mówię. Drost, Semeniuk to są giganci. I dlatego, to był błąd z Puerto Rico, że on w ogóle nie grał szczytko w środkiem. Jak zaczął tylko grać środkiem, to w ogóle nie ma jak ich złapać.
No niech sobie trenerzy teraz mają bezsenne noce, niech sobie popracują, a my się na pewno na tym meczu będziemy mogli fajnie popatrzeć, co się dzieje w zespołach siatkarskich, które walczą o swoje być może najlepsze wydarzenie sportowe od wielu lat.
Ja co do tego mówiłem, przyznam, że nie mam absolutnie jeszcze pojęcia i poczekam, dam sobie te chwile, żeby coś wymyślić do jutra. Do jutra czy nawet do piątego.
Ale jaki cwaniak sprawdza nas, a później sobie wybiera przed całym meczem wyniki.
Tak. Nie, akurat Ukrainę oglądałem, więc jestem tutaj dlatego rozdarty, bo po prostu mi się ta Ukraina podoba. Jakby to też, uważam, że to są dwie drużyny, które na razie do maksimum wykorzystały to, co mogły. To znaczy Ukraina stawiałem, że może więcej zagrać z Serbią i ten mecz mi się nie podobał w ich wykonaniu, ale nadal jakby wygrywając dwa pozostałe, wykonali plan, który zakładaliśmy, że powinni byli wykonać. Holandia być może nawet ponad stan, bo być może niektórzy stawiali, że Iran bądź Argentyna wygrają tą grupę, ale jeśli się nie mylę, to któryś z was postawił, że Holandia wygra grupę, więc też wykonali do maksimum swój plan i teraz przychodzi moment, kiedy mogą już coś wygrać wielkiego dla siebie. Dla Ukrainy awans do ćwierćfinału historyczny, najlepszy w historii. Dla Holandii to będzie nawiązanie do dawnych, starych czasów, a też Słowenia, nawet jeśli to będzie Słowenia u siebie, to też Słowenia, umówmy się, dla nich to też jest bonus, że grają ćwierćfinał nie z Włochami, nie z Francją, nie z USA, nie z Polską, nie z Brazylią. Więc nadal wszystkie te drużyny z tej ćwiartki są przed czymś absolutnie gigantycznym dla siebie, takim porównywalnym do tego, co Niemcy wygrali w katowickim spotku, zdobywając brązowy medal. Któraś z tych drużyn ma szansę coś takiego powtórzyć?
Mówię ci, Lepinio, rzuć monetą, a zakładam się, że moneta stanie na sztorc.
I tak być może zrobię piątego. Dobra, Włochy, Kuba. Włochów na tych mistrzostwach nie oglądałem, bo oni grali wszystkie mecze o 21:00, to jest ta włoska godzina i tak też zagrają 3:00, czyli już jutro. Natomiast o Włochach wiadomo, wiemy dużo, natomiast nie wiem na tyle jakby aktualnie, na ile oni wyglądają spokojnie fizycznie, na ile już zostawili za plecami Bolonię, więc jestem ciekaw od was się dowiedzieć. Kubę z kolei oglądałem, bo Kuba z kolei odwrotnie grała mecze wcześniej, grała o 11:00 z Brazylią, ten mecz oglądałem, grała o 11:00 z Katarem, ten mecz oglądałem i grała o 14:00 z Japonią i ten mecz też oglądałem, więc Kuba dla mnie mimo wszystko jest rozczarowaniem, nie chodzi o wyniki, 4 punkty zdobyte, 1 zwycięstwo. Chodzi mi trochę o styl gry. Miałem nadzieję, że Kuba z tymi doświadczonymi, nazwijmy to Europejczykami, zacznie grać trochę po europejsku. Trochę z większym szacunkiem, trochę bardziej wyrachowanie, trochę spokojniej, trochę bardziej technicznie. Nic takiego kompletnie nie zobaczyłem. To jest dalej to samo. Wysoko, popachy, siatka i co z tego?
No Kubańczycy, ja przed mistrzostwami tak sprawdzaliśmy, gdzie oni grają, ci zawodnicy. To oni, większość już Europa czy Brazylia, także te już nie ma tak jak kiedyś, czyli tam, że dwóch, którzy gdzieś tam mieli szansę zagrać, reszta w tym ich kubańskiej spale wychowywana. Ale oni już w pierwszym meczu z Brazylią to było 16-10 dla Brazylii, czy tam 16-8. Strzelają, czy 5, czy Lopez strzela asy po 130. Mówimy wow.
Jakuby.
Nie, w pierwszym secie Brazylia prowadziła wysoko i przegrała.
Tak. I przegrała przewagi.
Przewagi, bo strzeliłem mam chyba z 5 asów w jednym secie, ale każda sytuacja, jakaś kiwka w ich stronę, ich próba ponowienia gry, to już jest katastrofa. Tam organizacja jest bardzo słaba, tam nie bardzo wiedzą, gdzie stanąć, jak jest problem u przeciwnika. Rozgrywacz palcami to odbija. Staje z nim do radarów teraz, bo to jest naprawdę dramat, co ten chłopak gra i naprawdę to odbicie palcami z punktu A do punktu B zazwyczaj kończy się w punkcie C. I to jest też dla nich duży problem. Ja mówiłem przed mistrzostwami, że ciężko ich ocenić, bo ciężko ocenić zespół, który gra panamerykańskie mistrzostwa z Brazylią, która wysyła juniorów, Dominikaną czy z Kanadą, która wysyła trzeci zespół. Bo oni to wygrali, te panamerykańskie. Dzięki temu dostaje się do Ligi Narodów w przyszłym roku, ale nie mieli silnego przeciwnika i jak tylko silny przeciwnik przyszedł, pierwszy mecz na farcie, ja uważam, że Włochów troszkę oglądałem. Włosi też się nie zmęczyli, bo oni tam chyba raz chyba wypuścili zespół z 20 chyba w tym turnieju, więc zbili wszystkich bardzo mocno. Na pewno wyglądają lepiej niż w Bolonii, na pewno trochę pewności złapali, bo tam troszkę ich złamano, te kręgosłupy połamane były, bo to u siebie i tam trochę tej presji przyszła i grali bardzo źle, ale oni wystarczy sama organizacja gry na Kubę i to będzie 3-0.
Też myślę, że 3-0, tym bardziej, że no mają świetny blok po prostu i myślę, że to na Kubańczyku będzie właśnie bardzo ważne przy tych rozchwianych, dodajmy, obu rozgrywających, bo ten trener zmienia i często rotuje Taboades, Goide, ale co z tego, obaj grają, bo czasami jeden z nich miewa takie momenty, że rzeczywiście coś jest lepiej, ale to tylko czasami.
Tak, no bardzo, bardzo ciężko się ocenia Kubę, ponieważ tam za dużo rzeczy, za mało rzeczy jest wypracowanych, za niskie umiejętności indywidualne, z tego się buduje bardzo dużo przypadku i chaosu. Tam z jednej akcji, z powtarzalnego przyjęcia mogą się przydarzyć rzeczy, które takiemu zespołowi jak Włochy się nie będą przydarzały. No, skala błędów, musiałaby Kubańczycy zagrać mecz, nie wiem, niewyobrażalnie dobry jakościowo, żeby w ogóle trochę Włochów nastraszyć, bo tak jak powiedzieliście obaj, organizacja gry Włochów, tutaj mam na myśli oczywiście blok i jakby niereagowanie na ich, powiedzmy, popisy w ataku, czy jakieś fenomenalne zagrywki, które można wbić w filmik, Gutek może sobie zrobić z tego mega klip, no ale nie na klipach polega granie w siatkówkę. Także to jest tutaj faworyt jest jeden i faworyt jest bardzo mocny, stabilny, a Kuba, tak jak mówię, można pojedyncze zagrania zachwycać się ich fizycznością, ale już pozostałą sztuką siatkarską to na pewno nie jest student z podstawówką gra.
3-0 dla Włochów, ostatni mecz Francja-Japonia, biorąc pod uwagę potencjał, możliwości, styl gry, powinno być 3-0 dla Francji. Ja przed mistrzostwami gdzieś typowałem, że Japonia, mam nadzieję, że będzie tutaj jednym z czarnych koni. Poniekąd, wychodząc z drugiego miejsca, swoje zrobili, natomiast no, miałem nadzieję, że Japonia będzie od początku z Ishikawą na 100%, tak się nie stało i to jest też jeden z powodów, dla których no, znowu jak przyszło do meczu z kimś dużym, czyli z Brazylią, to przegrali gładko, przegrali za łatwo. Natomiast już z Kubą mi się podobali, już z Kubą zagrali taki właśnie swój mecz. Może właśnie powrót Ishikawy był tutaj jednym z powodów, bo już zaczęli grać lepiej na lewym skrzydle i w dodatku no, zamęczyli po prostu Kubańczyków tą swoją powtarzalnością, starannością gry w obronie i na kontrze. I stąd też spotkają się dwie szkoły bardzo podobne i dlatego stawiam 3-0 dla Francji, ale tylko dlatego, że Japonia trafiła najgorszego dla siebie rywala. Gdyby trafili do ćwiartki Słowenia, Niemcy, Ukraina, Holandia, byłbym w stanie postawić na ich zwycięstwo, ale nie z Francją. Z Francją według mnie nie będą mieli najmniejszych szans.
Wyjąłeś mi to Lepinio z ust. Ja, Monsieur Philippe Blain, założył okulary, wygląda excellent po prostu. Także powiem jedno, faktycznie szkoda Japończyków, bo oni już mają licencjat takiej tej szkolnej, ta nomenklatura misłowna tutaj szkolna weszła teraz na końcówkę naszego programu, to powiem tak, Francja jest faktycznie na profesurze, a tu jest dobry kandydat na otwarcie magisterki i to mniej więcej tak wygląda, no i zderzają się dwie bardzo zbliżone, znaczy style gry, bo kultury to nie, tylko kultury się nie zderzają, one by się minęły jak źle wcelowana autostrada albo źle zbudowany tunel dwutorowy. Natomiast jeśli chodzi o jakość gry i możliwości, to na pewno to może być bardzo ładny mecz, to może być bardzo ciekawy mecz w kilku warstwach takich siatkarskich umiejętności, no ale Francja ma zdecydowanie tu przewagę i tak sobie myślę, że troszkę działa na niekorzyść Japonii chyba taka statystyka ich meczów z tymi mocnymi. Oni, ten sufit wisi nad nimi i oni do tego sufitu po drodze już wygrali ze wszystkimi, ale co przychodzi, tak jak Kuba zresztą wcześniej na początek turnieju mówił, że Japończycy to oni marnieli trochę z biegiem czasu fizycznie i cierpieli na meczach typu Puchar Świata, gdzieś tam od siódmego meczu już Japonia była, oni nie umieją albo nie umieli do niedawna jeszcze dobrze organizować, zarządzać swoimi siłami. Wiadomo, że te słynne ich biegania, ciągła od 1-1 cały czas na fullu, duszą ten pedał gazu non-stop. Teraz nie, teraz troszkę są mądrzejsi w tym wszystkim, bardziej tacy przebiegli. Potrafią dużo, technicznie no bajecznie do wyszkoleni, wyciągają piłki w obronie, no ale mają po drugiej stronie właśnie takich, którzy też wyciągają, też się potrafią zabawić. Japończycy nie umieją jeszcze prosto w oczy spojrzeć właśnie Brazylijczykom, Polakom, Francuzom. Oni mają jednak, no pomóżcie mi, ale mi się tak wydaje, że Japonia od 10 lat to niczego nie wygrała. Oni są wszędzie bici, tylko wcześniej byli bici, tarmoszeni nawet tam u siebie w Azji i się nie przebijali. Teraz wychylili się poważnie ponad wodę i myślę, że są szanowanym, fajnym zespołem, który się dobrze ogląda, ale oni mają jednak ten swój szklany sufit w postaci tych czołowych, światowych zespołów i oni trochę nie mają podejścia. Jak to by był ich dzień i by przebili ten sufit, to byłaby mega sensacja mistrzostw.
Japończycy bardzo robią dobre wrażenie na początku każdych tej Ligi Narodów, czyli tam zespoły, silne zespoły się zjeżdżają dopiero i chłopaki przyjeżdżają z wakacji i w tym momencie Japonia jest w stanie wygrać z każdym i to robi, bo jest w stanie wygrać z tymi mocnymi w Lidze Narodów, ale jak przychodzi duża impreza, to za każdym razem to jest ten sam moment, to jest moment, kiedy naprzeciwko, jeżeli stanie na Kuba, która ma kompletny burdel na boisku i jakościowo, technicznie męczy się z każdym kontaktem z piłką, no to oni pokazują swoją obronę, organizacją, techniką, że takie zespoły mogą bić, ale jak przychodzi z drugiej strony organizacja plus siła fizyczna, to oni już tego nie przeskoczą. Ja mam taką koncepcję dla Federacji Japońskiej, żeby tatusiowie albo mamusie kubańskie spotkały się z tatusiami japońskimi i wtedy technikę, organizację, pracowitość japońską, fizykę kubańską i wtedy mamy zespół na medal w każdej imprezie. Bo jakby to się połączyło, czyli ta organizacja gry, taktyka, technika, zaangażowanie, ambicja, a z drugiej strony skoczność, szaleństwo, no to wtedy mamy zespół na medal, ale niestety...
Nie uwierzysz, ale ktoś już z tej podpowiedzi skorzystał, bo nie wiem, czy wiesz, ale jest wielu japońskich bejsbolistów, którzy mają właśnie już mieszankę krwi i japońscy bejsboliści są też cenieni właśnie ze względu na to, że mają te swoje staranność i przywiązanie do treningu, plus trochę już genów takich z Ameryki Południowej na przykład, czy Środkowej.
No to brać takiego Lopeza do Japonii i za 18 lat, 20, igrzyska w Tokio następne i medal.
Ale dobre geny dopiero się budzą, wiesz, u dziadków. Znaczy, no to...
W trzecim pokoleniu.
Lepiej późno niż wcale. Dobry pomysł.
Dobra, mamy przegadaną drabinkę, to wracamy teraz do Polaków. Najnowszy raport z Polaków wygląda tak. Wczoraj nasz sztab szkoleniowy postanowił wykorzystać właśnie tą bardzo rozwleczoną przerwę między meczami. Wczoraj zapodał naszym zawodnikom taką bardzo mocną dawkę, najmocniejszą dawkę od dawna, czyli bardzo mocna siłownia i długi 2,5-godzinny trening w hali, na którym tam ja już widziałem po godzinie, że już naprawdę siódme poty schodziły z naszych siatkarzy i wyglądali jakby mieli zadyszkę, więc jak sobie myślę, że oni jeszcze zostali w hali kolejną godzinę do skakania, to naprawdę musiało tam się dziać. Natomiast oczywiście dzisiaj w związku z tym już jest poluzowanie, dzisiaj rano wolne, troszkę zaczerpnięcia powietrza, troszkę zluzowania, kawka i te sprawy. Za chwilkę o godzinie 18 jeszcze w Będzinie będą mogli trenować nasi zawodnicy. Krótszy trening będzie dzisiaj. W Będzinie, ponieważ tak jak powiedziałem już wcześniej, do hali w Gliwicach nie wpuszcza żadnej drużyny FIVB. Był pomysł, żeby może jakoś spróbować coś powalczyć o to, ale ostatecznie trener Grbić uznał, że nie ma sensu bić się z organizatorami. Skoro nie, to nie, wszyscy mają takie same warunki, a też ja tak sobie policzyłem, no też nie przesadzajmy, z drugiej strony jest tak, jutro trening w hali w Gliwicach, pojutrze rozruch przedmeczowy, mecz z Tunezją, trening dzień przed meczem z USA, rozruch przed meczem z USA, więc 5 razy wejdą do hali jednak siatkarze, będą mogli poczuć tego gliwickiego giganta, więc będzie szansa się zapoznać z troszkę innymi warunkami. Siatkarze z akcji już tam występowali, więc też wiedzą mniej więcej, jak się dopasować do tej hali. No i ciekawe zdanie, które padło z ust trenera Grbicia w wywiadzie dla naszych kolegów z telewizji publicznej, co do zmian w szóstce zobaczymy. Zostawiam sobie czas na podjęcie decyzji. Zaryzykuję, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, nie mam żadnych przecieków i nie mam za sobą żadnej rozmowy z nikim z siatkarzy ani sztabu, żeby coś takiego powiedzieć, ale zaryzykuję, że na Tunezję wychodzimy taką samą szóstką jak w poprzednich meczach. Tak jak powiedział Papa, zagrają myślę, że w większym wymiarze także zmiennicy, pojawią się gdzieś tam od drugiego seta kolejni zawodnicy, jeśli tylko będzie na to możliwość, żeby poczuli halę gliwicką. Natomiast na Stany Zjednoczone nie zdziwiłbym się, gdyby nastąpiła zmiana w wyjściowej szóstce.
Jak wyjdzie inna szóstka niż ta, co teraz, to wychodzę ze studia i skaczę tam z okna. Nie, na parterze mamy studio. Nie wierzę.
Ale Paweł.
Nie wierzę w inną szóstkę absolutnie od pierwszego punktu. W drugim secie okej na Tunezję, ale to absolutnie. Może Karol Kłos, żeby, bo nam. Może ja
powiedziałem potrzebuję... na Stany.
A, sorry, no bo to nie doszło do mnie.
Jeszcze raz. Tunezja wychodzimy tą samą szóstką. Zmiany od drugiego seta. Jedna zmiana wyjściowej szóstce na Stany. Boom. Wypuściłem bombę i co teraz?
Jeśli to by się rozeszło po hotelu i po pokojach naszej drużyny, to powiem ci, że zostałby złamany ten mit takiego nieomylnego i tak pewnego siebie Grbicza, że co on namaści i co nakaże, po prostu musi funkcjonować. To jest takie trochę wagnerowskie też namaszczenie. Ja funkcjonowałem w takiej grupie, gdzie trochę wiedzieliśmy, że niektóre rzeczy kłócą się, już zaczynają się trochę nie zgadzać, ale jeśli powiedział to Wagner, to koniec jazdy było, myślenia. No i tutaj mam wrażenie, że on przejął rolę takiego dowódcy, że niech się stanie. trudno. Ofiary muszą wtedy być i nie ma nikt nic do powiedzenia na zasadzie takiej, że nie chodzi o sprzeciw jakiś taki tępy czy jakiś bunt, bo jestem daleki od takich ocen, wręcz odwrotnie. Ta drużyna wierzy, jest zaangażowana i jedna decyzja Grbicza niczego nie zmieni, ale ona będzie decyzją taką, która zostanie przyjęta bez szemrania, bez szemrania. Natomiast nie wiem, czy no to będzie, bo chyba wiemy o kim mówimy. Mówimy o Olku Śliwce i Tomku Fornalu, bo chyba o tym tylko możemy rozmawiać. Coś innego to byłoby już nie bombą, tylko bombą atomową w tym systemie prowadzenia przez Nicolę zespołu. Ja powiem szczerze, że też trochę w to nie wierzę, to albo musi wyraźnie na treningach z Olkiem zacząć się dziać coś złego, albo moja wiedza jest za mała, jeśli chodzi o mental Olka i jeśli te wywiady, które się pojawiają, nie staram się czytać dużo, żeby sobie nie zaśmiecać głowy, ani się jakoś nie ukierunkowywać, to powiem szczerze, że i tak widziałem kilka tych obrazków na hali, Nicola rozmawia z Olkiem, oczywiście to jest podłapane, obfotografowane, no, dziecko specjalnej troski, zawodnik pod parasolem, pod kloszem i tak dalej, i tak dalej. My żeśmy rozmawiali wczoraj trochę w studio naszym o tym, to mówię wszystko tak, to na pewno Olkowi z jednej strony wcale nie pomaga, nie mając wiedzy o Olku, takiej dokładnej, nie umiem powiedzieć, jak on reaguje. Jeśli on się tam rozsypuje, on musi go sklejać po każdym jednym, to jakoś nie koresponduje też z boiskiem. To ja odwróciłem trochę pytanie w studio. No dobrze, to gdzie jest tym wszystkim Tomek Fornal? Jestem, pukam, wyżej latam, a cały czas trę tyłkiem po ławce. No to tam też może być jakaś wyporność.
Ja myślę, tam też są rozmowy, tam też jest tłumaczenie trenera Grbicia. To nie jest tak, że Tomek jest, że Olek jest tym ukochanym synem, a Tomek jest wyrzutkiem, jakby, no wiesz, no na końcu trener podejmuje decyzje takie, jakie chce podejmować i póki wygrywa, wszystko może mu się sprawdzić. No, za każdym razem przy zwycięstwie może wypiąć pierś trener i powiedzieć, no i co, no i taką mam taktykę, wchodzi Tomek z ławki, dla mnie jest świetnym zmiennikiem.
Tak, ale tu nikt niczego do tej pory nie podważa, to wręcz odwrotnie. Ja myślę, że my, eksperci, ludzie bliżej siatkówki, generalnie oczywiście mamy prawo zadać pytanie, porównać statystyki graczy, powiedzieć kto jak do tej pory grał, ale u większości jest powiedziane, my mamy system, Olek Śliwka jest graczem w system wbity, który preferuje Nicola i nic złego nam się cały czas nie dzieje. No, zmiany są dokonywane, skuteczność wygrywania meczów jest utrzymana, rozgorzała jakaś bardzo gorąca dyskusja wszędzie i no, mam nadzieję, że ona nikomu nie odbierze jakiejś energii, nie zaprzątnie głowy, bo na razie naprawdę nie ma żadnego powodu do wielkich animozji. Natomiast ja zdaję sobie sprawę i kibic ma i prawo i będzie to robił, że widząc grę Tomka Fornala, no wręcz żąda tej gry w większym wymiarze tego zawodnika. I właściwie tyle, a czy dokona zmiany, jeśli trafi, znaczy trafi, no chyba niczym nie ryzykuje. No ma przygotowanego gracza do wielkich zawodów, ale go wpuszcza, wpuściłby go na mecz, w którym zmieni się całkowicie, będzie pierwszy raz presja wyniku. Nie żadnej publiczności, nie żadnej presja wyniku. Oni sami na siebie, ich świadomość będzie porównywalna do Igrzysk Olimpijskich. To jest ta skala wyzwania dla sportowca.
Nie dajecie się wypuścić, ale proszę.
Ja skoro ten Śliwka jest synusiem pod parasolem i Fornal synusiem, to kim jest Kwolek w takim razie w tej całej układance? Bo jeszcze Kwola mamy przecież, który wchodzi z Serbami, jest najlepszy na boisku.
No jest trzecim dzieckiem, a wiesz jak to z trzecim dzieckiem? No, radzi no sobie sam.
Nie mam trzeciego dziecka, muszę zrobić, zaraz pogadam z żoną.
To najbardziej, Wiesz, są trzecie.
Wiesz, jak to się mówi, pierwszy, na pierwsze się chucha i dmucha, drugie to już wszystko się kuma i wie co i jak, a trzecie to już samo się wychowuje.
No tak, ale mnie drażni jedna rzecz taka i to mnie drażni. A czytam czasami tam, bo czytam teraz więcej, jak już poszedłem na tą stronę troszeczkę tej opiniotwórczą bardziej i taką w cudzysłowie ekspercką, to czytam tego więcej. Bardzo mnie denerwuje i tak mnie drażni ocenianie Nicoli, jeżeli ją nie wpuści, przez kibiców, tam komentarze twitterowe i komentarze takie ogólne tutaj co w kraju lecą, że to jest dywersant, że nie ma pojęcia, że to jest dupa, nie trener, bo to jest jakiś śmieszny gość przyszedł, bo przecież widzi, że ma Fornala lepszego, a Śliwka nie gra, więc on powinien w ogóle zrezygnować z tej roboty, bo my wiemy lepiej. My, nie wiem, jakoś mamy jakąś taką, nie wiem, jakieś dziwne przemyślenia, że my myślimy już negatywnie, że to jest wszystko do dupy. Nie gra Fornal, gra Śliwka, znaczy, że Śliwka mu płaci pieniądze temu Nicoli, że nie wiem, o co tam chodzi ze wszystkim. Słuchajcie, wygrywamy mecze. Nie, Śliwka, widziałem dzisiaj, bo te nerdy twitterowe zrobiły zestawienie. Śliwek wychodzi jeden z najsłabszych przyjmujących całego zespołu i najlepszy w sensie turniejów w przyjęciu. I to jest problem, co trenerem graliśmy wczoraj, bo jakby krwawił na ataku, krwawiłby na zagrywce, gdzieś go, ale on miał być taką pewnością na przyjęciu, której nie ma. I to jest dla mnie jakaś tam lampka, która mi się zapala, że tego przyjęcia tutaj nie ma i między nim jest problem, między nimi Zatorem i tutaj cały czas od Ligi Narodów już są problemy. Ale my wciąż wygrywamy. My wciąż wygrywamy. Ja nie widzę tutaj na razie problemu takiego, jak dajmy sobie, weźmy inne kadry piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej. Czy my się zastanawiamy, czy powinien grać ten, czy ten super zawodnik, czy ten super zawodnik? Nie mamy miejsca na siedmiu. Na razie wygląda dla mnie, i to powtarzam po raz kolejny, wygląda fizycznie lepiej Fornal, ale my wygrywamy mecze i jak do końca będziemy tak grać, to grajmy tak do końca. A próby, nie wiem, obrażania Nicoli czy takiego, ale ja mówię o kibica, bo my się dostosujemy, znamy się, zresztą normalna sprawa, rozmawiamy o tym, ale mówienie, że to jest jakiś dywersant, bo ja to przeczytałem, to jest dywersant i to jest frajer, który przeszkadza naszej kadrze, żeby wygrywała 72-0 zamiast 3-0, bo powinniśmy wygrywać 72, to aż się uniosłem normalnie teraz, taki uniesiony siedzę teraz.
Aż fruwasz w chmurach. Dobra, nie daliście się wypuścić.
Ja muszę zareagować z równowagi. Na szczęście tego nie czytam, więc to dobrze chyba mi robi na głowę. Ty, Kuba, jesteś młodszy, więc to jakoś tam przefiltrujesz. U mnie by to mogło się osadzić. I zamulić mnie już całkiem. Nie, ale wróćmy do merytorycznej, bo nie bujajmy się w tamte klimaty, bo to nic nie da. No, zrobimy z tej naszej rozmowy zbliżony poziom, taki trochę rozchuśtany emocjonalnie. Powiem tak, to jest ważne słowo, co przypomniałeś. Dla mnie przemawiają do mnie liczby nie ofensywne Tomka, tylko liczby na przyjęciu. Olek Śliwka miał być naszym defensywnym przyjmującym. Ja wiem, że to rozróżnienie dwóch przyjmujących być może się zaciera i byłoby fajnie, żebyśmy mieli dwóch równych i to zbliżenie między nimi jest wtedy najlepsze dla zespołu, ale okej, on miał być tym, zresztą Nicola chyba takie coś powiedział, że on łączy pewne kropki na boisku, tak? I z tego się rysuje jakiś obrazek, który on chce widzieć, a my tego nie widzimy, my tego nie rozumiemy. On powiedział to grzecznie, ogólnie powiedział, raczej skierował to do kibiców, może mniej do ekspertów, ale powiedział o tym, że Olek Śliwka robi to coś, czego my może nie widzimy i tyle. Natomiast to, co widzimy, cyferki pokazują, a to jest jedna z najbardziej wymiernych, no to jest właśnie to przyjęcie. I to przyjęcie jednak nam przeszkadza podnieść swój poziom gry. I w tym momencie mógłbym powiedzieć, tak, Tomek Fornal, poza tym, że ma wszystko porównywalne albo lepsze od Olka z natury, bo ma mocniejszy, wyższy atak, bo ma twardszą zagrywkę, bo też dobrze broni na szóstce. Także te przewaga Olka miała być stabilizacja na przyjęciu. Skoro jej nie ma, to tu jest duży znak zapytania i być może Nicola Grbicz, ale mówię, tu zostawiłem ten margines na szybkość reakcji Nicoli. Teraz może reagować o wiele większą pewnością, skoro sam też chyba powiedział, że jest Tomek Fornal odkryciem dla niego na tym turnieju z tą jakością gry. No więc tego się trzymam i chyba wszystkim polecam, żebyśmy się tego trzymali.
Tak, na spokojnie, bo też myślę, że tak jak powiedziałeś, Kubo, nic się nie stało, my cały czas wygrywamy, trener reaguje i sam widzi jakby te problemy. To nie jest tak, że on ich nie widzi, nie ma czystych danych, nie ma statystyk, nie ma dziesiątków rozmów i analiz tego, co się wydarzyło. Jeżeli on rozkłada na czynniki pierwsze każdą pojedynczą wystawę z pola za trzeciego metra i podkreśla, że w wywiadzie, że to go boli po wygranym meczu ze Stanami w pierwszym secie, no to przecież też analizuje później każdy kolejny występ, każde kolejne przyjęcie, atak Olka, Tomka, Kamila, Bartka czy innych zawodników, więc no na razie już teraz tak całkiem serio, na spokojnie, bo myślę, że póki ten system funkcjonuje i póki są robione na czas zmiany i wygrywamy, to nie ma co przejmować się i wchodzić w detale, tylko tak jak mówiliśmy wielokrotnie, my oceniamy tu i teraz i w związku z tym później każdy mecz też analizujemy, na ile jakaś zmiana była trafiona, na ile w czas i na ile można było wykonać coś jeszcze inaczej, jeszcze lepiej. Spotykamy się pewnie po Tunezji, bo tam chwila też przerwy. Myślę, że przeanalizujemy sobie już pary ćwierćfinałowe przed Stanami Zjednoczonymi. Także dzięki wielkie za godzinę 20 zabawy, śmiechu, radości. Uśmiechnijmy się wszyscy, bo jest na razie komplet zwycięstw. I myślę, że do meczu ze Stanami to się nie zmieni, a później ze Stanami można przegrać, nawet grając bardzo dobrą siatkówkę. Padło takie zdanie, podsłuchałem w studio, że mecz ze Stanami w 2018 roku był najlepszym meczem 20-lecia w wykonaniu naszej kadry. Nie wiem, czy to nie był jeden z najlepszych meczów siatkarskich, który w ogóle w życiu widziałem na żywo. No a ten mecz skończył się dla nas, zbudował historię obrony tytułu, a przecież tam może dwie piłki w drugą stronę i mogłoby tej historii nie być, więc no czasami nawet będąc w top formie z cudownie ozdrowiałym Kubiakiem i w fenomenalnej formie MVP tamtej imprezy Kurkiem, też można było ten mecz przegrać.
Nie rozkładaj lepinio parasola nad tym, co się wydarzy. Jak się wydarzy, to ty wiesz, co będzie.
Dlatego powiedziałem, oceniamy tu i teraz i do meczu ze Stanami jest wszystko super.
Nabite karabiny i strzelanina. Choćby skały srały. No to wiemy, co u nas się będzie działo. Jak wygramy, będziemy, że tak powiem, oni będą bogami. Jak przegramy, nie będzie tłumaczenia i wszyscy trenerzy, 40 milionów trenerów powie, przecież mówiliśmy, więc winny jest jeden i jest strzelnica. Na ten moment analizujmy właśnie to, co powiedziałem, w miarę spokojnie i obiektywnie, ale z szacunkiem, że słowo sport cały czas istnieje. Ono jest.
Dlatego mówię, można przegrać ze Stanami, grając fenomenalny mecz, natomiast trzeba pilnować, żeby to był mecz zagrany bez błędów, także trenerskich.
No, pełna zgoda, dlatego sportowiec musi mieć możliwość też przegrania. Tutaj kłaniam się Idze Świątek i jej towarzystwu dookoła, bo to jest więcej sport indywidualny i chyba wszyscy lepiej rozumiemy psychikę, że pozwolić sobie przegrać też trzeba umieć, choć nie możemy tego w ogóle dopuścić sobie w głowach, bo tak trzeba się zachowywać, ale równowagi kończąc, żeby już nie mulić, powiem jedno, że my najlepszy mecz, być może historycznie w ostatnich lat na pewno możemy mecz przeciwko Stanom zaliczyć 2-18, ale dla równowagi powiem, że równie dobry, doskonały mecz zagraliśmy przegrywając go w 2014 ze Stanami.
Amen. Oby powtórka. Amen. 2018. Do zobaczenia, panowie.
Do zobaczenia.